Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Produkcja silników hybrydowych oraz ich projektowanie mają przynieść Polsce nowe miejsca pracy. Zapowiada to wicepremier minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki w rozmowie z naszą redakcją. Ma to związek z zapowiedzią japońskiego koncernu samochodowego Toyota o kolejnej inwestycji w Polsce. Wicepremier powiedział, że inwestor zdecydował się umieścić w naszym kraju produkcję nowoczesnych silników do aut hybrydowych, które będą jeździć po całym świecie. To, jak powiedział, oznacza, że z naszego kraju będzie wyjeżdżał silnik Made in Poland. Inwestycja Toyoty to przede wszystkim jednak nowe miejsca pracy, a jak powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki, już dzisiaj z polskich fabryk co roku wyjeżdża 700 tysięcy aut, a liczba zatrudnionych w branży wciąż rośnie. W porównaniu z ubiegłym rokiem jest to wzrost o blisko 10%. Minister Finansów i Rozwoju Mateusz Morawiecki mówi, że japońska inwestycja będzie dotyczyła nie tylko samych silników, ale również ich projektowania w Centrum Badań i Rozwoju.
Tworząc plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, chcieliśmy, żeby nasi rodacy mieli lepsze miejsca pracy, żeby więcej zarabiali, żeby bardziej godna była ta praca i poprzez przyciąganie takich inwestorów z najwyższej półki my tworzymy miejsca pracy dla inżynierów, programistów, elektroników, dla informatyków, a więc ludzi też, którzy mogą więcej zarabiać, więc to mnie szczególnie też cieszy. Ale też to jeszcze nie koniec, bo mogę powiedzieć, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy pojawi się w Polsce ponad 10 nowych inwestycji w samej tylko branży samochodowej. Łączna ich wartość również sięgnie powyżej 500 000 000 zł.
Silniki do aut hybrydowych mają powstawać w Jelczu-Laskowicach. Produkcja ma ruszyć w 2020 roku. W fabryce będą wytwarzane silniki benzynowe o pojemności 1,5 litra. Koszt inwestycji to 400 milionów złotych. W sumie japoński producent aut zainwestuje nad Wisłą ponad 1 000 000 000 zł. O sprawie poinformowały media. Eksperci nie ukrywają zadowolenia z inwestycji, które sprowadzają do Polski nowoczesne technologie. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości pracowała w środę nad prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Szczegóły w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
W sumie do projektu posłowie Prawa i Sprawiedliwości zgłosili pakiet 35 poprawek. Posłowie zajmują się teraz rozdziałem trzecim projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, właściwość izb Sądu Najwyższego. Jedna ze zgłoszonych poprawek ogranicza stosowanie tzw. skargi nadzwyczajnej wstecz. Kolejna wyklucza, aby taka skarga była dopuszczalna w sprawach o wykroczenie. Inne zaproponowane poprawki zwiększają autonomię Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Mówi poseł Tomasz Rzymkowski, wiceszef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości.
Jest to dosyć duża ustawa, tak obrazowo około 90 stron samego tekstu normatywnego. Bardzo dużo poprawek, prace idą bardzo powoli z racji na rozbieżność zdań, czy to parlamentarzystów, czy to członków organów konstytucyjnych państwa. Dużo moim zdaniem błędów natury merytorycznej. Niektóre z norm zawartych w projekcie, czy też w poprawkach są rażąco niezgodne z konstytucją, takie jak chociażby skrócenie kadencji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego do 3 lat w treści ustawy. Natomiast konstytucja mówi o 6-letniej kadencji. To są takie, bym powiedział, najbardziej obrazowe przykłady tych rażących nadużyć.
Pracy nie ułatwia totalna opozycja, która próbuje opóźniać procedowanie projektu, zgłaszając wnioski o przerwę oraz zabierając głos poza kolejnością. W jednej z przerw posiedzenia odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył m.in. szef komisji Stanisław Piotrowicz, doradczyni prezydenta Zofia Romaszewska, minister w kancelarii prezydenta Anna Surówka-Pasek oraz wiceszef kancelarii prezydenta Paweł Mucha.
Polska odzyskuje kolejne cenne dzieła sztuki. Do kraju powrócił obraz Roberta Śliwińskiego, Ulica wraz z ruiną zamku. Teraz obraz zostanie przekazany Muzeum Narodowemu we Wrocławiu. W resorcie kultury odbyło się uroczyste przekazanie obrazu. W uroczystości wziął udział wicepremier profesor Piotr Gliński, ambasador Stanów Zjednoczonych oraz przedstawiciel FBI.
Na początku tego roku uzyskaliśmy informację o tym, że na jednej z aukcji internetowej pojawiło się to dzieło, które widniało w naszym katalogu strat wojennych i FBI działa szybko, już w tym samym roku mamy obraz w Polsce. Chcę powiedzieć, że to nie przypadek. My ze stroną amerykańską współpracujemy od 2013 roku. W tym roku już odzyskaliśmy taką Może Państwo pamiętacie charakterystyczną miniaturę. Dzisiaj obraz, który pochodzi z Wrocławia.
We wtorek natomiast udało się wycofać z aukcji obraz Henryka Siemirackiego Taniec wśród mieczów. Obraz znajduje się na liście polskich strat wojennych. Jego licytacja miała się odbyć w londyńskim domu aukcyjnym. Dzięki działaniom pracowników Ministerstwa Kultury obraz nie zostanie sprzedany. W ciągu ostatnich 5 lat dzięki staraniom Ministerstwa Kultury odzyskano ponad 340 cennych obiektów, które powróciły z Niemiec, Austrii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, a także zostały odnalezione na terenie kraju. Będzie zawiadomienie do CBA na działanie UOKiK-u w sprawie niemieckiej firmy Saria Polska, która chce kupić 3 polskie spółki zajmujące się utylizacją odpadów. Złożenie wniosku do CBA zapowiedział poseł Robert Winnicki. Firma Saria Polska należy do koncernu Rettmann. Parlamentarzysta zwraca uwagę, że UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez Niemców znacznej części sektora rynku utylizacji w naszym kraju. Jak dodaje, decyzja urzędu może doprowadzić do monopolu na rynku.
Problem polega na tym, że biorąc pod uwagę wszystkie spółki, którymi dysponuje ten koncern na rynku polskim, może to zahaczać o monopol, ponieważ według niektórych wyliczeń koncern Rettmann poprzez swoje spółki córki będzie w ten sposób kontrolował nawet ponad 90% polskiego rynku utylizacyjnego.
Co więcej, decyzja zapadła w momencie, gdy następuje próba zlikwidowania przemysłu futrzarskiego w Polsce. Ta branża odgrywa znaczącą rolę w utylizacji odpadów w hodowli drobiarskiej i rybnej. Zakaz hodowli norek spowoduje, że odpady będą musiały zostać zneutralizowane przez specjalistyczne firmy. W Polsce ten rynek jest zdominowany właśnie przez Niemców. Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej, zwraca uwagę, że spowoduje to także podniesienie cen przez firmy utylizacyjne.
Wystarczy spojrzeć na kraje, w których taki zakaz został wprowadzony i gdzie dokładnie te same firmy weszły ze swoim potencjałem utylizacyjnym. Tam koszt utylizacji tych produktów ubocznych wzrósł 3-krotnie od ceny wyjściowej, więc za to wszystko zapłacą konsumenci.
Zakaz hodowli zwierząt futerkowych zakłada projekt ustawy o ochronie zwierząt. Producenci z tej branży protestują i zwracają uwagę, że hodowlą zajmują się głównie małe gospodarstwa rolne, które są źródłem pracy dla blisko 14 tysięcy osób. Nie wykluczają protestów. Jeśli nielegalna migracja z Afryki ma zostać zatrzymana, należy stworzyć tam perspektywę życia i rozwoju, powiedziała premier Beata Szydło przed rozpoczęciem 5. szczytu Unia Europejska – Unia Afrykańska. Szefowa polskiego rządu udała się na to spotkanie do Abidżamy w Wybrzeżu Kości Słoniowej. W szczycie udział bierze 55 przywódców państw Afryki i 28 liderów europejskich. Łącznie uczestniczy w nim około 5 tysięcy osób. Jednym z powodów, dla których Polska uczestniczy w tym wydarzeniu, są programy prorozwojowe dla Afryki, podkreśliła premier Beata Szydło.
Chcemy być solidarni z państwami afrykańskimi, tak jak cała Unia Europejska. Bierzemy udział w dofinansowaniu programów, które są programami prorozwojowymi, które mają służyć rozwojowi państw afrykańskich i są skierowane, bo tak jest w tej chwili dedykowana ta sesja, głównie na rozwój młodych ludzi. Jeżeli chcemy zatrzymać nielegalne migracje, jeżeli chcemy, żeby ci ludzie mieli tutaj perspektywę życia i rozwoju w Afryce, to musimy stworzyć im ku temu warunki. I o tym między innymi będziemy rozmawiać na szczycie i te środki, które również asygnuje Polska do tego funduszu, są temu poświęcone.
Do tej pory nasz kraj wpłacił na fundusz powierniczy Unia Europejska dla Afryki 1 000 000 euro i ma wpłacić jeszcze dodatkowe 7 milionów. Premier Beata Szydło podkreśliła, że podczas szczytu chce też rozmawiać z przywódcami afrykańskimi o wzajemnych relacjach, w tym gospodarczych. Jak zapowiedziała, Polska chce otworzyć w Afryce nowe ambasady. A 5. szczyt Unia Europejska-Unia Afrykańska wiąże się również z polityką klimatyczną. Spotkanie zakończy się w czwartek. Amerykański Departament Stanu wydał zgodę na potencjalną sprzedaż do Polski pakietu amunicji i wyposażenia przeznaczonego dla zestawów Homar. Informację w tej sprawie przekazał minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Do Kongresu trafiła nota z wnioskiem o aprobatę warunków sprzedaży. W oświadczeniu Agencji Bezpieczeństwa Współpracy Obronnej wskazano, że sprzedaż zaawansowanego systemu rakietowego Polsce jest zgodna z celami polityki zagranicznej USA w regionie. W piśmie podkreślono, że nasz kraj jest kluczową siłą działającą na rzecz stabilności politycznej i postępu ekonomicznego w Europie. Teraz kongres ma czas do połowy grudnia, aby zająć stanowisko w sprawie. Widzimy, że Stany Zjednoczone darzą Polskę dużym zaufaniem, mówi poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.
Widzimy, że Stany Zjednoczone, wyrażając zgodę na zakup bardzo ważnego uzbrojenia, które Stany Zjednoczone tylko udostępniają najbardziej zaufanym sojusznikom, świadczy o stosunku Stanów Zjednoczonych do Polski i o tym, jak wielkim zaufaniem obecnej administracji amerykańskiej cieszy się rząd Prawa i Sprawiedliwości. To jest dobra wiadomość. To jest taki niezbędny sprzęt. Artyleria rakietowa, dodatkowe uzbrojenie dla samolotów F-16 to jest istotne wzmocnienie naszego potencjału obronnego.
Oprócz decyzji o sprzedaży Homarów, Departament Stanu USA poinformował o wydaniu zgody na potencjalną sprzedaż do Polski pakietu uzbrojenia klasy powietrze-powietrze przeznaczonego dla wielozadaniowych samolotów bojowych F-16. W trzecim dniu pielgrzymki do Birmy ojciec święty Franciszek spotkał się z tamtejszym episkopatem oraz najwyższą radą mnichów buddyjskich. Przemawiając w świątyni buddyjskiej, papież zwrócił uwagę, że spotkanie jest ważną okazją do odnowienia i wzmocnienia więzów przyjaźni szacunku między buddystami i katolikami.
Nie tylko w Mianmarze, ale także na całym świecie ludzie potrzebują tego wspólnego świadectwa ze strony przywódców religijnych. Kiedy bowiem mówimy jednym głosem, potwierdzając odwieczną wartość sprawiedliwości, pokoju i podstawowej godności każdej istoty ludzkiej, wtedy przekazujemy słowo nadziei i tym samym pomagamy buddystom, katolikom i wszystkim ludziom dążyć do większej harmonii w ich wspólnotach.
Ojciec Święty zwracał też uwagę, że wielkim wyzwaniem obecnych czasów jest pomaganie ludziom w otwarciu się na transcendencję. Następnie papież spotkał się z księżmi biskupami w katedrze Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Yangonie, a poszczególne punkty papieskiej wizyty transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.